I wracamy nad Jezioro Krzywe. Ta chwila ciszy, chwila zastanowienia i chwila na to, żeby Państwo usłyszeli te naturalne dźwięki, które do nas docierają tutaj nad Jezioro Krzywe. Jezioro jest krzywe, spojrzenia są proste, a gośćmi w studio, gośćmi Poranka Wnet są pan Karol Sacewicz, dyrektor delegatury IPN w Olsztynie, doktor habilitowany. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam pana.
I ksiądz doktor Bogumił Wykowski, proboszcz w Biesalu. Biesal to jest taka mała wieś niedaleko Gietrzwałdu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim.
Ale będziemy rozmawiać między innymi o książce, której jeszcze nie ma. Antykomunizm Polaków w XX wieku. Książka pod redakcją Piotra Kurdela i właśnie Karola Sacewicza. Co w tej książce znajdziemy? Czy Polacy byli antykomunistami w XX wieku?
Dzień dobry, witam Państwa. Książka stanie się faktem za niespełna 2 tygodnie. Jest to nowość wydawnicza Instytutu Pamięci Narodowej. Ta pozycja została zredagowana przez 2 osoby, czyli przez dyrektora oddziału IPN w Białymstoku, pana profesora Piotra Kardele, oraz przeze mnie. Jest to praca, której analizie zostało poddane zjawisko antykomunistycznych postaw Polaków, różnych postaw, od tego antykomunizmu stosowanego poprzez słowo, publicystykę, poprzez również działania organizacyjne, aż także poprzez działania zbrojne, militarne. Udało nam się zaprosić do współpracy przy tym projekcie kilkadziesiąt osób z ponad 13 ośrodków akademickich, naukowych, badawczych, w tym profesora Andrzeja Nowaka, profesora Włodzimierza Suleja, profesora Krzysztofa Kawalca, profesora Bogdana Szlachtę, profesora Marka Kornata, profesora Wojciecha Polaka, a więc nazwiska, które dla historyków i nie tylko dla historyków są znane i gwarantują wysoką jakość otrzymanego produktu. Patrzymy na antykomunizm Polaków w okresie przed odrodzeniem Rzeczypospolitej, w okresie II RP, kiedy antykomunizm był zgodny z polską racją stanu, w okresie wojny, patrzymy na piśmiennictwo antykomunistyczne, a później w okresie, kiedy ten antykomunizm mógł funkcjonować albo na emigracji niepodległościowej, albo tak naprawdę w strukturach opozycyjnych. I tutaj mamy spojrzenia zarówno przez pryzmat kraju, jak również przez pryzmat emigracji. Teksty dotyczą m.in. działań antykomunistycznych Polaków, tej uchodźstwa niepodległościowego w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii. Tak więc jest takie duże spojrzenie bardzo szerokiego spektrum na zjawisko antykomunizmu Polaków, ale nie tylko Polaków, ale również obywateli drugiej RP, niekoniecznie polskiego pochodzenia. Na przykład Piotr Gontarczyk zamieścił w naszym tomie bardzo ciekawy artykuł dotyczący żydowskich antykomunistów drugiej RP, między innymi działaczy Bejtaru. Ale mamy też spojrzenie trochę bardziej skondensowane na takim mikroregionie i tutaj są 2 ważne teksty, między innymi księdza doktora Bogumiła Wykowskiego dotyczące autochtonów. O czym ksiądz Bogumił
powie?
To ciekawa społeczność, która tutaj tworzyła historię do 1945 roku i zmierzyła się z ludnością napływową i z tymi wątkami historii przywiezionej przez tą ludność, a na kanwie tych stosunków społecznych bardzo ciekawie ukazują się też te więzy społeczne, szczególnie konfrontacja, czy też może bardziej próba obrony tego, co autochtoni tutaj wypracowywali, przeżywali, szczególnie w Warmiace w związku z Kościołem katolickim, protestanci z Kościołem unijnym. A poza tym jest też ciekawa sprawa związana z językiem. Mazurzy i Warmiacy znali, mimo nasilonej germanizacji, język polski. A po 1945 roku ta sama społeczność, która była w jakiś sposób doświadczana przez reżim hitlerowski, no w nowej rzeczywistości po 1945 roku musiała się zmierzyć z kolejnym reżimem, tym razem narzuconym przez nie tylko PPR, ale ogólnie przez późniejszą władzę ludową.
A jak wielu było wśród mieszkańców tych ziem antykomunistów?
Jeśli chodzi o prosty lud, to ludzie żyli codziennością, żyli chwilą przetrwania. Brakowało wszystkiego, wojna zniszczyła domostwa, potem ruch migracyjny dopełnił dzieła spustoszenia, a działacze mazurscy czy warmińscy, nieliczni tylko ci, którzy byli związani z organizacją administracji państwowej, no po części może i z tytułu pełnionych urzędów byli powiązani, ale nie brakuje też takich, którzy z własnego wyboru współpracowali z nową władzą po 1945 roku, w tym także układali się politycznie, najpierw z PPR, a potem z PZPR. W kontekście tym też warto spojrzeć całościowo, co dobrego udało się im dokonać. Mimo różnic często ideowych i światopoglądowych dla lokalnej społeczności, myślę, że to chyba też jest nie bez znaczenia przy jakiejś takiej całościowej ocenie działalności działaczy ludności, działaczy politycznych z ludności rodzimego pochodzenia, bo tak też używam tego określenia, wydaje się słusznie, określając warmiaków i mazurów.
Kiedy ukaże się książka Antykomunizm Polaków w XX wieku?
W ciągu 2 tygodni. Teraz jest w procesie już drukowania, więc naprawdę zachęcam Państwa do śledzenia strony, oficjalnej strony Instytutu Pamięci Narodowej, zakładka Nowości Wydawnicze, Zapowiedzi Wydawnicze IPN i tam Antykomunizm Polaków w XX wieku. Spojrzenie na różne postawy takiego mocnego i trochę bardziej, nazwijmy to, lightowego antykomunizmu, różne oblicze antykomunizmu Polaków. Zachęcam do lektury.
A jakie zbiory są w rękach delegatury IPN-u w Olsztynie?
Zgodnie z zasadą prowiniencji archiwalnej, to co zostało wytworzone na miejscu przez miejscowy aparat bezpieczeństwa, później zostało przejęte przez Instytut Pamięci Narodowej i znajduje się w zasobach delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. To jest prawie 400 bieżących metrów akt, a więc zasób dość pokaźny, znaczący. Dla osób, które chcą pisać o regionie z historii najnowszej, jest to obowiązkowe miejsce, swoista mekka, którą powinni odwiedzić, bo nie wyobrażam sobie pisania prac jakichkolwiek naukowych bez korzystania z zasobu
Instytutu Pamięci Narodowej. A jaki jest stopień przebadania tych archiwów? Co wiemy o tym, co działo się tutaj między 1945 a 1989 rokiem?
Bardzo wiele już wiemy, bo to nie jest tak tylko, że Instytut Pamięci Narodowej pracuje na swoim zasobie. Oczywiście mamy historyków związanych z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, od zajmujących się historią najnowszą, którzy tutaj poświęcili swoje badania. Między innymi powstały prace dotyczące lat 80., opozycji lat 80. na Warmii i Mazurach i to jest dobrze, dość już opracowane. Niedawno została obroniona na Wydziale Humanistycznym UWM-u rozprawa habilitacyjna dotycząca gospodarki rolnej lat 45-56. Też dużo tutaj, mocno został wykorzystany zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, a więc to są takie sektory, które znamy. Trochę słabiej niestety są ciągle odłogiem, leżą lata 60. i 70., ale zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i politycznym, ale w tym kierunku idą już badania historyków i związanych i z IPN-em, i z Archiwum Państwowym w Olsztynie, a więc powoli ta przestrzeń jest zagospodarowana. Opozycja antykomunistyczna, opozycja zbrojna, podziemie niepodległościowe, to są już kwestie opisane przy Paweł Warot, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku przygotował i teraz ona jest też w procesie już redakcyjnym, rozprawę dotyczącą Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a więc to naprawdę jest kwestia już wypełniania pewnych luk, które istniały. Swego czasu delegatura w Olsztynie przygotowała taką pracę zbiorową plus wystawę Twarzy Olsztyńskiej Bezpieki. Zachęcam do lektury, naprawdę wiele twarzy może się wydać bardzo znajomymi. To jest ciekawa publikacja.
A jak spojrzymy na to, co działo się w latach 90., czy już teraz w XXI wieku, to jak wiele tych twarzy, jak wiele osób, których ślad działalności, których jest w archiwach IPN-u, ma dużo do powiedzenia w Olsztynie i w całym regionie?
Na to swego czasu zwracał uwagę jako szeregowy jeszcze pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Paweł Warot, który na łamach olsztyńskiej debaty pisał właśnie o twarzach olsztyńskiej bezpieki. Ludziach, którzy w życiu społecznym Olsztyna lat 90. jeszcze mocno się odnajdowali. I pokazywał różne postacie.
Ale czy teraz, 2019 rok, nadal się odnajdują, czy ślady tego aparatu bezpieczeństwa z PRL-u są jeszcze widoczne, tak? Naprawdę widoczne?
Weszło młodsze pokolenie, które biologicznie nie mogło być związane z aparatem bezpieczeństwa, a w wypadku wielu starszych osób, o których nawet pisał Paweł Warot, to bardziej biologia plus emerytura spowodowały, że one gdzieś odeszły w cień, aniżeli działania prawne, które by w jakikolwiek sposób, czy też moralne, wyeliminowały te osoby z przestrzeni publicznej. No niestety, tak to wyglądało.
A jeżeli spojrzymy na biznes w Olsztynie, czy tak jest, że nastąpiło to uwłaszczenie tej nomenklatury z PRL-u i przejęcie majątku i teraz w związku z powyższym i z posiadanymi pieniędzmi mają duży wpływ na życie publiczne tutaj w Olsztynie?
Akurat nie jestem specjalistą od olsztyńskiego biznesu, więc tutaj ani nazwiskami, ani świadomość powiązaniem materiału IPN-u z lokalnym biznesem panu nie odpowiem. O uwłaszczenie nomenklatury było faktem, nie tylko w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, ale również w Olsztynie. W jakim stopniu, jako badacz nie odpowiem, bo po prostu tymi kwestiami się akurat nie zajmowałem.
Akurat te kwestie też są bardzo ciekawe. Jak do archiwum IPN-u idzie ksiądz dr Bogumił Wykowski, to czego poszukuje?
Tych dokumentów, które pozwalają mi na realizację kolejnych projektów badawczych.
Jakich konkretnie?
A na przykład związanych z administracją, z funkcjonowaniem administracji po 1945 roku, szczególnie właśnie w tym obszarze mazurskim, choć teraz trochę ten wektor przechylam nieco w stronę Warmii. Przede wszystkim skupiam się na ukazaniu, no jak przynajmniej w tych pierwszych trzech latach po 1945 roku, odpowiedzi na takie pytanie, na ile włodarze powojennych miast, miejscowości czy gmin też byli kreatywni w szukaniu tego, co byłoby budujące dla społeczności lokalnej, a na ile byli ulegli. Już jednak z każdym miesiącem po 1945 roku władzy, czy to zdominowanej przez ludzi PPR-u, czy w następnych latach przez PZPR. Chodzi tutaj o poszukanie odpowiedzi na takie pytanie, na ile byli oni samodzielni, a na ile byli ulegli i co z tego wynikło dla konkretnych grup społecznych.
A to może wchodząc w słowa, czy przeglądając materiały IPN-u nie znajdziemy tylko i wyłącznie agentów Służby Bezpieczeństwa. Tam jest bardzo wiele materiałów dotyczących opisu sytuacji, analiz danego środowiska, danej przestrzeni, ale również przede wszystkim, a więc nie tylko jeżeli idziemy do IPN-u poszukując agentury, ale również informacji, jak ta rzeczywistość była tutaj pokazywana przez raporty bezpieki, plus informacje o osobach z drugiej strony barykady, czyli o opozycjonistach. I ja będę też zachęcał tych, którzy nie tylko chcą agentury szukać, ale również informacji o tym, jak to wyglądało. Tak jak ksiądz Bogumił tutaj też mówi, patrzy przez pryzmat na przykład badań ludności zastanej, co o nich bezpieka pisał. Oczywiście przy tym wypłyną różne kwestie dotyczące tajnych współpracowników i to jest ten bagaż też informacyjny materiałów wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa, ale nie tylko takiego bagażu należy się spodziewać.
Wchodząc do IPN-u i badając archiwa, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Karol Sacewicz, dyrektor delegatury IPN w Olsztynie i ksiądz dr Bogumił Wykowski, proboszcz parafii w Biesalu, byli gośćmi Poranka Wnet. Może jeszcze spotkamy się dziś w poranku w naszym studio. Teraz patrzymy na zegarek, która to może być godzina 7:48. A dzisiaj radio robimy w Olsztynie nad Jeziorem Krzywym i stąd przenosimy się. Rozmowa telefoniczna ze Zbigniewem Kuźmiukiem, europosłem Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, gdzie pan jest?
No tak się składa, że jeszcze mam chwilkę przerwy w obowiązkach w Parlamencie Europejskim, więc jestem w domu w Polsce.
Czyli żyje pan problemami nie tylko europejskimi, ale również polskimi, ale zajmijmy się Komisją Europejską. Czy Janusz Wojciechowski ma szansę, żeby zostać komisarzem europejskim do spraw rolnictwa?
Myślę, że tak, skoro pani przewodnicząca komisji, pani Ursula von der Leyen, zaproponowała mu objęcie teki rolnictwa i rozwoju wsi, to z dużym prawdopodobieństwem trzeba zakładać, że tę tekę dostanie. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że czeka go przesłuchanie przed Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. No i zdajemy sobie sprawę, że w ogóle kandydaci na komisarzy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zapewne będą mieli podgórkę, no ale myślę, że pan Janusz Wojciechowski jest na tyle dobrym kandydatem, świetnie przygotowanym do objęcia tej funkcji, że w tym przesłuchaniu doskonale sobie poradzi.
Janusz Wojciechowski pełnił i pełni do tej pory funkcję w ramach struktury europejskiej, z tej funkcji zrezygnuje i czy to nie szkoda rezygnować z jednego, żeby mieć drugie czy innego kandydata na stanowisko szefa Komisji, na stanowisko komisarza europejskiego do spraw rolnictwa Prawo i Sprawiedliwość nie miało?
Nie, tutaj my nie ma żadnej obawy, że coś na tej operacji stracimy. Rzeczywiście Janusz Wojciechowski od 3 lat jest audytorem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, ale tam każde państwo ma swojego przedstawiciela, musi mieć swojego przedstawiciela i jeżeli zostanie komisarzem, to wtedy rzeczywiście to miejsce zostanie wolne i Polska zgłosi nowego kandydata. I ten kandydat zostanie audytorem w ETO, więc tutaj obawy żadnej nie ma. Natomiast rzeczywiście no, Janusz Wojciechowski jest, można powiedzieć, idealnym kandydatem na stanowisko komisarza do spraw rolnictwa, bo ma ogromne doświadczenie tutaj w Polsce, pełnił różne ważne funkcje, w tym przez 6 lat szefa Najwyższej Izby Kontroli, ale także w instytucjach europejskich. No, dość powiedzieć, że był przez ponad 3 kadencje posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez 5 lat. Był także, co jest niesłychanie ważne teraz w europejskim rolnictwie, szefem takiego ciała Eurogrupy zajmującej się dobrostanem zwierząt, więc ma bardzo dobre opinie i kontakty w tych środowiskach. To generalnie są środowiska lewicowe zajmujące się właśnie zwierzętami, a to jest niesłychanie ważne w obecnej polityce rolnej i w ogóle jeżeli chodzi o europejskie rolnictwo. Więc choćby z tych, no i teraz to prawie 3-letnie doświadczenie jako kontroler wydatków europejskiego budżetu. Więc moim zdaniem te wszystkie kompetencje, kwalifikacje świadczą o tym, że w zasadzie powinien być pewniakiem na to stanowisko. No ale wiemy, jaka jest atmosfera w Parlamencie Europejskim, że rzeczywiście te środowiska lewicowe chyba nie ustaną w krytyce krajów Europy Środkowo-Wschodniej, więc zapewne kandydaci z tych krajów, tak jak powiedziałem, będą mieli trochę podgórkę, ale właśnie ze względu na to przygotowanie, kwalifikacje, jak sądzę, Janusz Wojciechowski sobie doskonale podczas tych przesłuchań poradzi.
A czy o składzie Komisji Europejskiej decyduje Parlament Europejski? Czy głosowanie jest na każdego z kandydatów oddzielnie, czy też głosowanie nad całym składem komisji?
Panie redaktorze, tutaj kluczowe są te opinie w komisjach branżowych. Rozumiem, że każda negatywna ewentualnie opinia o kandydacie jest sygnałem dla przewodniczącej, żeby próbować tego kandydata zastąpić kimś innym, no bo głosuje się jednak sumarycznie nad całym składem komisji. I gdyby na przykład pani von der Leyen zdecydowała się mieć w swoim składzie kandydatów, którzy będą mieli negatywne opinie, na przykład kilku, no to z dużym prawdopodobieństwem będzie jej trudno uzyskać większość w tym głosowaniu ostatecznym. Więc moim zdaniem kluczowe będą te opinie, choć podkreślmy, to są tylko opinie poszczególnych komisji branżowych. No ale już były takie przypadki, że właśnie te negatywne opinie komisji branżowych decydowały o tym, że kandydat na przewodniczącego czy przewodniczący komisji prosił jakiś kraj członkowski o zmianę kandydata. Tak było jakiś czas temu w przypadku kandydata Włoch. Przypomnijmy, pan Rocco Buttiglione. No, zakwestionowane zostały przez lewicę jego poglądy, w zasadzie jego poglądy. No i w związku z tym Włochy po rzeczywiście trwających trochę przepychankach zdecydowały się zaproponować innego kandydata. Więc takie sytuacje są możliwe, ale mam nadzieję, że do nich nie dojdzie i że nie będzie to dotyczyć kandydata z Polski, bo jeszcze raz przypomnę, jeżeli rzeczywiście ze strony pani von der Leyen padła propozycja, aby dla Polski zaproponować tę tekę komisarza rolnictwa i rozwoju wsi, to Janusz Wojciechowski jest kandydatem, śmiem twierdzić, wręcz idealnym na to stanowisko.
A jak to się stało, że przepadła kandydatura profesora Krzysztofa Szczerskiego, najbliższego współpracownika prezydenta Andrzeja Dudy?
Panie redaktorze, no, my staraliśmy się o tekę, którąś z ważnych tek gospodarczych, jak to mówiliśmy. I rzeczywiście z tego, co wiem, taką ważną teką była taka związana z infrastrukturą techniczną albo polityką regionalną. No ale jak pan wie, Komisja Europejska to w tej chwili już 27 kandydatów na stanowiska komisarzy, więc to jest sytuacja dynamiczna. Tam oprócz, no, że tak się wyrażę, tego przygotowania merytorycznego jest ta idea, aby komisja składała się w równej liczbie z kobiet i mężczyzn. Co więcej, tych propozycji kobiecych było troszeczkę mniej niż chciała pani von der Leyen i starała się nagradzać kraje, które zaproponowały kobiety lepszymi tekami. W związku z tym, no właśnie w zasadzie do ostatniej chwili, a z tego co się orientuję, ciągle jeszcze trwają te przymiarki i poszczególne kraje dostają różne propozycje. To będzie, jak sądzę, jeszcze przez najbliższy tydzień, być może dwa, ta zmiana sytuacji. No ale tutaj, z tego co się orientuję, ponieważ my zgłosiliśmy zainteresowanie rolnictwem, no bo to jest część gospodarki, no ale w oczywisty sposób Krzysztof Szczerski nie był kandydatem na to stanowisko, bo on w życiu rolnictwem pod żadnym względem się nie zajmował. Dlatego w sytuacji, kiedy już padła konkretna propozycja, że to może być dla Polski, Krzysztof Szczerski, moim zdaniem całkiem słusznie, zrezygnował i pojawiła się kandydatura Janusza Wojciechowskiego. Panie redaktorze, żebyśmy się dobrze rozumieli, wspólna polityka rolna to jest druga co do wielkości unijna polityka z takim właśnie budżetem, drugim co do wielkości, jeżeli chodzi o wydatki w Unii Europejskiej, więc to jest niesłychanie ważna polityka. No co więcej, nie oszukujmy się, w Polsce rolnictwo jest ważną także dziedziną naszej gospodarki. Tak się składa, że eksport produktów rolnych to jest już ponad 30 miliardów euro i to jest jedna z niewielu dziedzin polskiej gospodarki, gdzie mamy nadwyżkę handlową w wysokości mniej więcej 10 miliardów euro. Więc z punktu widzenia także polskich interesów, fakt, że polski komisarz będzie zajmował się tą dziedziną w Unii Europejskiej, jest no wydarzeniem, powiedziałbym, bez precedensu. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Oczywiście nie jest tak, że Janusz Wojciechowski daje gwarancję, że w takim razie interesy polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej będą na pierwszym miejscu. W oczywisty sposób Wojciechowski jako przyszły komisarz, zakładam, że nim będzie musiał pilnować interesów wszystkich 27 krajów, no, ale także nie ulega dla mnie wątpliwości, bo znam go, jesteśmy, co tu się dużo oszukiwać, przyjaciółmi, że serce Janusza Wojciechowskiego w sytuacji, kiedy interesy polskiego rolnictwa będą zagrożone, będzie blisko tych interesów. Więc na pewno nie będzie się odcinał od tego, że jest komisarzem europejskiego rolnictwa ale jednak interesy polskiego rolnictwa są mu niesłychanie bliskie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Już minęła...
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
Już minęła godzina 8, jest godzina 8.02 i łączymy się z Krasiczynem. W Krasiczynie jest Łukasz Jankowski i jego gość.